Witam wszystkich bardzo serdecznie w co dwutygodniowej audycji. Ksiądz Rafał Jarosiewicz i zapraszam, ponieważ w tym roku poznajemy różnych mówców, tych, którzy głoszą słowo w różnych miejscach w Polsce i na świecie. Dzisiaj będziemy dotykać problemu manipulacji, okultyzmu, sekt. Człowiek, który zajmuje się tą problematyką, jest bardzo chętnie zapraszany na różnego rodzaju spotkania. To Andrzej Wronka. Andrzej Wronka jest absolwentem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Sielcach, prezesem Stowarzyszenia Ruchu Efata, zajmującego się obroną wiary katolickiej przed działalnością sekt i błędnych duchowości. Myślę, że ten temat jest dzisiaj dość ważny dla nas, szczególnie dlatego, że w tych najbliższych dniach mnóstwo różnych rzeczy związanych z Halloween, z różnego rodzaju dziwnymi sprawami dotyczącymi błędnych duchowości przewija się przez naszą ojczyznę, więc to, co podaje pan Andrzej, jest dość klasycznym przykładem, jak można oddzielić prawdę od fałszu. Podaje konkretne przykłady, jak w poszczególnych rzeczach się odnaleźć. I oczywiście nie wysłuchamy całej konferencji, bo konferencja jego jest bardzo długa, ale myślę, że to będzie inspiracja dla wielu, żeby poszukać innych spotkań z panem Andrzejem Wronką, który te sprawy bardzo jasno omawia, pokazuje, przedstawia. Na samym początku pomódlmy się do Ducha Świętego, by On nas poprowadził w tej konferencji, tak abyśmy mogli rzeczywiście w tym czasie, który jest nam dany przez Pana Boga, byśmy mogli wzrastać i w mądrości, i w wiedzy, i w łasce. Duchu Święty, spraw, abyśmy chcieli coraz głębiej poznawać naszą wiarę. Duchu Święty, otwórz nas na miłość Boga, która przemienia wszystko. Duchu Święty, poprowadź nas do coraz pełniejszego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem jako naszym osobistym Panem i Zbawicielem, tak abyśmy mogli w codzienności, w naszych wspólnotach wydawać błogosławione owoce, które będą innych pociągały do Ciebie. Zapraszam, pan Andrzej Wronka.
Delikatność Twojej miłości, Jezu, przewyższa wszystkie radości świata, pokonując na krzyżu całe zło, potwierdziłeś wszystko to, o czym mówiłeś. Dzisiaj patrząc, jak wielka jest Twa miłość, do Ciebie bez lęku przychodzę. Tylko dzięki Tobie nigdy i nigdzie już na zawsze zostanę sama. Kiedy Ty przychodzisz, wszystko się odmienia. Każdy dzień staje się już inny. Gdy wkraczasz w codzienność, trudno złapać oddech. Pokazujesz coś, czego dotąd nie widziałem. Jesteś dla mnie wszystkim, przy Tobie jestem sobą, żyjąc innym życiem, którego nie zna świat. Jest to jak powietrze, którego mi brakło. Ty nie zostawiłeś mnie. Jesteś tu, jesteś tu, żyjesz pośród nas. Jesteś tu, jesteś. Żyjesz pośród nas. Jesteś tu, jesteś tu. 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 Żyjesz pośród nas.
W Tobie ciągle widzę nowe zatroskanie, bym nie został przy tym, co już we mnie jest. Ty prowadzisz dalej, pokazujesz drogę inną z tych wszystkich, które daje świat. Kolejny raz w moim życiu, kiedy się gubię, Święty Duch sprawia cud przemiany, że na jednym miejscu zostać nie mogę. On wprowadza czule. Вот.
jesteś tu, żyjesz pośród nas, 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 tak Panie, jesteś tu, żyjesz pośród nas.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pochodzę z Węgrowa, nieduża miejscowość, kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Warszawy. Studiowałem teologię w Siedlcach. Od ładnych kilkunastu lat zajmuję się problemami wymienionymi w tytule. Kilka takich myśli na te trzy takie zasadnicze tematy. Sekt, psychomanipulacji, okultyzmu, wróżbiarstwa. Z każdy z tych tematów można by na wiele godzin czy na cały semestr wykładów rozpisać, więc tutaj będę starał się dać taką pewną wiedzę ogólną. Pierwszy problem, jeżeli dotykamy pierwszego zagadnienia sekty, moi kochani, to jest taki, że nie ma jednej precyzyjnej definicji sekty i tak naprawdę co jest sektą, na dobrą sprawę nie wiadomo. Są różne definicje, różne ujęcia, ale one nastręczają wiele problemów. Ja będę tu się posługiwał, powiedzmy, takim terminem grupa religijna. Bo, kochani, czy sekta, czy kościół, czy stowarzyszenie, czy banda podwórkowa, czy wspólnota, nazwy mogą być przeróżne. Dla mnie kryterium jest tu kryterium prawdy. To znaczy pytam, czy dana grupa religijna głosi pełnię prawdy, całą prawdę, jaką Pan Bóg ludzkości objawił, czy też głosi niektóre prawdy Boże, a niektóre odrzucili. Tę pełnię prawdy mamy w Kościele katolickim. Fragmenty tej prawdy mamy w wielu innych grupach czy religiach, ale fragmenty, nigdy pełni. To jest kryterium prawdy. Jest jeszcze drugie kryterium, ale to o tym powiem przy okazji manipulacji. I teraz jest wiele grup. Ludzie mnie pytają, proszę Pana, czy Świadkowie Jehowy to sekta, czy Zielonoświątkowcy to sekta, czy Neokatechumenat to sekta, czy Odnowa w Duchu Świętym to sekta, czy grupy, które się z Wronko spotykają, to sekta i tak dalej, i tak dalej. Nie odpowiadam na to pytanie, bo to w zależności kto przyjmie jakie kryteria słowa sekta, dana grupa będzie je spełniała albo nie będzie. Natomiast ja pytam, czy w danej wspólnocie, czy w danej grupie jest pełnia prawdy, czy tylko fragmenty? I moi drodzy, sukcesem tych wszystkich, którzy wyciągają ludzi z Kościoła, czy rozmydlają wiarę, tak naprawdę jest nasza ignorancja religijna, że my często nie znamy nauki Kościoła katolickiego. Skoro nie znamy, albo znamy bardzo mgliście w wielu punktach, przychodzi jakaś nowa nauka, nie mamy intelektualnej matrycy, żeby od razu stwierdzić, to jest podejrzane, to jest sprzeczne z wiarą, a to z wiarą sprzeczne nie jest i możemy je rozwinąć. Dlatego tak ważne jest ta formacja intelektualna, poznawanie naszej wiary. I teraz zobaczmy. Ktoś mówi, proszę Pana, taka i taka grupa. Pięknie śpiewają o Chrystusie, ewangelizują, rozdają Pisma Święte. W tej wspólnocie wiele cudów się dokonuje. No byłam na takim spotkaniu, ileż tam Ducha Bożego. To jest taka frazeologia, to jest taka otoczka, to jest taki bajerek. A ja zadaję bardzo konkretne pytanie. Czy ta grupa na przykład wierzy i głosi to, że Chrystus jest prawdziwie obecny w Eucharystii? Czy ta grupa wierzy, że Maryja jest Matką Bożą? Czy ta grupa... I dwa, trzy kontrolne pytanka jeszcze. I co z tego, że pięknie klaszczą? Co z tego, że pięknie tańczą? Może nawet mdleją? Może nawet, moi drodzy, pod sufit się unoszą z wrażenia, z uniesienia? Nie głoszą prawdy Bożej. A jakie jest podstawowe prawo logiki, czy jedno z podstawowych? Dwa zdania jednocześnie sprzeczne nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Jeżeli ktoś mówi, Chrystus jest obecny w Najświętszym Sakramencie, a ktoś inny mówi, Chrystus nie jest obecny w Najświętszym Sakramencie, to jest zwykły chleb, to nie można powiedzieć i to prawda, i to prawda. Bo z prawa logiki wiemy, że któreś z tych zdań musi być fałszywe. Oczywiście teraz argumenty, czy mam argumenty za prawdziwością mojej wiary, to jest inna sprawa. Więc ja mówię, co z tego, że pięknie klaszczą, czy nawet z Jezusem na ustach, z Biblią w ręku, ale głoszą kłamstwo, a kłamstwo od Boga nie pochodzi. Bóg w tym im nie może błogosławić. Chyba że przyjmiemy, że Bóg jest bytem wewnętrznie sprzecznym, w którym może istnieć i fałsz, i prawda jednocześnie. No ale to już wtedy nie jesteśmy katolikami, a na pewno nie wyznajemy wiary katolickiej. Więc kryterium prawdy, moi drodzy, forma, otoczka może być bardzo sugestywna, może być fascynująca, wciągająca, ciekawa. Ale, moi drodzy, poza tą formą dojść do istoty, do treści, do zawartości. Czy tam jest prawda? Przed laty miałem okazję wielokrotnie spotykać się, dyskutować, zresztą mam coraz jeszcze taką okazję spotykać się ze świadkami Jehowy. Tak się składa, że jeszcze gdy chodziłem do szkoły średniej, zapukali do moich drzwi. Wydawało mi się wówczas, że jestem dobrym, normalnym katolikiem, a bardzo szybko się okazało, że ja nawet dobrze w ręku nie umiem trzymać Pisma Świętego. Nic z tego Pisma Świętego nie umiałem znaleźć, żadnego dogmatu, żadnej prawdy wiary nie umiałem chociażby kulawo, ale uargumentować. I moi drodzy, gdy wyszli, gdy we mnie zostało wiele takiego niepokoju, zacząłem się zastanawiać, czy ja do końca życia mam być gorszy od świadków. Czy ja do końca życia mam być katolikiem, który nie zna swojej wiary, nie ma argumentów, a nawet nie chce mu się tego poznawać, nawet wstydzi się mówić publicznie o swojej wierze. Postanowiłem pójść na spotkanie, coś odkserować, dopytać, coś doczytać. Później poznałem kilkoro przyjaciół, razem zaczęliśmy to zgłębiać i po pewnym przygotowaniu to my postanowiliśmy szukać adresów świadków Jehowy, pytać znajomych, chodzić w Sielcach do parku, na dworzec centralny, na dworzec wschodni w Warszawie, tam gdzie często stali, by złapać świadków Jehowy, że tak powiem, i móc z nimi dyskutować, przedstawiając się, że jesteśmy katolikami, którzy bardzo chętnie na tematy biblijne ze świadkami chcieliby porozmawiać. U niektórych świadków wielkie zdziwienie, ogromne zaskoczenie. Myśleli chyba, że to już naprawdę koniec świata, tak się poprzekręcało, że to już katolicy chodzą, szukają świadków do dyskusji, Armagedon pewnie już niedługo. I na początku bardzo chętnie z nami się spotykali. Na początku, po kilku spotkaniach, pryskało to jak bańka mydlana. O mydle było na początku. Moi drodzy, dlaczego? Albo pokazywaliśmy coraz więcej ich własnych czasopism, gdzie jedno zaprzeczało drugiemu. Stawialiśmy coraz więcej pytań, na które nie było rzeczowej odpowiedzi. Pamiętam kiedyś na dyskusji przyszli świadkowie, znajomi mnie zaprosili. Ja mówię, słuchajcie, jak będą chodzić, umówcie się, weźcie od nich telefon, jak będę w pobliżu, przyjadę, wtedy dopiero ich zaproście i zobaczycie, jak na żywo wygląda taka dyskusja. Bo do was to oni są bohaterami, mają nad wami bardzo dużą przewagę, więc no zawsze was w kozi róg zapędzą. Posłuchacie sobie z boku jednej strony, z drugiej, no maksymalny obiektywizm. No zadzwonili, przyszli świadkowie, o bardzo się cieszymy, że państwo po nas zadzwonili, tu chętnie wyjaśnimy. Przedstawiono mnie, że tu jest, mamy takiego kolegę, który zawsze taki ciekawy o Biblii i lubi rozmawiać. O, no to świadkowie się podwójnie ucieszyli. Ja mówię, drodzy świadkowie, bo właśnie mam takie pytanie, a ja, że jako, że nie lubię plotek o świadkach, tylko lubię sięgać do źródła, więc kochani, pytam was. Otóż... I mówię o tym prawie logiki. Dwa zdania jednocześnie sprzeczne nie mogą być jednocześnie prawdziwe, jeżeli mówię na przykład, w tej kaplicy jest przynajmniej jedna żarówka. I mówię zdanie drugie, w tej kaplicy nie ma przynajmniej jednej żarówki. To nie można powiedzieć, i to prawda, każdy ma swoją prawdę i tak dalej. Znaczy, no powiedzieć można, tylko że to będzie głupie i nielogiczne. Logika nam mówi, że przynajmniej jedno z tych zdań, nie że może, musi być fałszywe. Są pewne rodzaje sprzeczności, że oba zdania mogą być fałszywe. Na przykład powiem, w tej kaplicy jest tylko 3 żarówki, albo w tej kaplicy jest tylko 7 żarówek. Jeżeli rzeczywistość jest inna, to jedno i drugie jest fałszywe, ale nigdy oba prawdziwe. Też to tłumaczę tym świadkom, mówią, proszę pana, ale do czego pan zmierza? Wziąłem do jednej ręki ich strażnicę numer 8 z 15 kwietnia 95 roku, strona 30, kolumna lewa, drugi akapit od góry, na pytanie, czy powinno się kierować modlitwy do Jezusa? Strażnica odpowiada, że nie. Przez Jezusa do Jehowy tak, do samego Jezusa nie. Do drugiej ręki wziąłem książkę Świadków Jehowy pod tytułem Wspaniały finał objawienia bliski, wydaną w języku polskim w roku 93, strona 319, kolumna prawa, ostatni akapit u dołu, w komentarzu do Apokalipsy 22:20, przywódcy świadków napisali. Tak więc razem z Janem żarliwie się modlimy. Amen, przyjdź Panie Jezu. Nie powinno się kierować modlić do Jezusa? Żarliwie się modlimy do Jezusa. Drodzy świadkowie, mam bardzo serdeczną prośbę. Wskażcie mi zdanie, które jest fałszywe, a jak wiemy z tego prawa logiki, po to był ten wstęp, jedno z nich musi być fałszywe, skoro są to zdania sprzeczne. No i dyskusja zaczęła się bardzo szybko kończyć. Po 10 minutach okazało się, że nie bardzo mogą dłużej zostać i tak dalej, mimo że przyszli na umówione spotkanie i tym podobnie. Takich dyskusji było bardzo dużo. Pamiętam, kiedyś w Radomiu dzwoni ksiądz proboszcz z katedry, żeby dać takie świadectwo o świadkach. Z księdzem Sławomirem żeśmy tam byli, ale wcześniej żeśmy przyjechali, by w parku, który jest tam nieopodal, przespacerować się, bo często świadkowie tam siadają, zaczepiają katolików. Pora, żeby ktoś z katolików dał im rzeczową odpowiedź. Patrzę, są dwie panie, strażnice, przebudźcie się, wszystko porozkładane. Podszedłem ucieszony, że nie trzeba było daleko w głąb parku iść. Mówię, dzień dobry, Andrzej Wronka z Węgrowa. Witam serdecznie. Panie są pewnie świadkami Jehowy. A, tak, tak, panowie, widzę zorientowanie. A, mówię, troszeczkę rozmawiałem, dyskutowałem ze świadkami. Ale wiedzą panie, takich paru rzeczy nie rozumiałem. No, a jakich? Mówię, o, widzę, że tu panie mają taką książeczkę, duża, nieduża, brązowa książeczka pod tytułem Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego. Strona 67, jakby panie mogły otworzyć, a tam pokazany na całej stronicy od pasa w górę Jezus przybity tutaj z rękami nad głową do pala. Taki ładny hollywoodzki pan Jezus, delikatny zarost na klacie, przyczesany, broda przyczesana, prawda? Ja mówię, drogie panie, no, jeżeli ja bym był świadkiem Jehowy i coś zostawiał w domu katolików, to chciałbym, by ta publikacja, którą ja zostawiam, w całości była zgodna ze Słowem Bożym. No tak, to wszystko jest na podstawie Pisma Świętego, mówię, ale ten rysunek jest sprzeczny z opisem biblijnym. No ale jak to sprzeczny, dlaczego sprzeczny? To zadam takie bardzo proste pytanie. Iloma gwoździami na tym rysunku są przybite ręce Pana Jezusa nad głową? A tam wielki gwóźdź tutaj w nadgarstku siedzi. No, jednym. A Pani ile widzi? Jeden. Pytam mego kolegę, ty Sławek, ile widzisz gwoździ? Jeden. Mówię, słuchajcie, no ja też widzę jeden. Ale proszę pana, w czym problem? Ja mówię, no bo to się nie zgadza z Jana 20:25. Niech panie otworzą. Co Tomasz niewierny, który nie od razu uwierzył w zmartwychwstanie Chrystusa, mówi? Czytają, cisza się zrobiła. A mówię, jakby tak panie mogły na głos przeczytać, to byśmy wszyscy skorzystali. Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ. Mówię, zatrzymajmy się. Gwoździa czy gwoździ? No... Wie pan, no tak, oczywiście, przecież mogły być dwa ślady, bo przecież te ręce były przybite. No jednym gwoździem można zrobić dwa ślady. Śladów to mogło być i cztery, jak się jeszcze nogi przybije jednym gwoździem. Nie pytamy, ile było śladów, tylko ile było gwoździ. Czytajmy jeszcze raz tekst biblijny. Jeżeli na rękach jego nie zobaczy śladu gwoździ. No tak, wie pan, czy to ma taki szczegół, takich szczególików się tu pan czepia, gwóźdź, gwoździ? Ja mówię, proszę pani, jeżeli dla pani liczba pojedyncza i liczba mnoga to nie ma różnicy, to ja się intelektualnie poddaję, ja tego pani nie wytłumaczę. No my to sprawdzimy, jakby pan jakiś kontakt do siebie podał, to tam z braćmi w zborze sprawdzimy, proszę bardzo, podałem adres fizyczny na Węgrów, podałem adres mailowy, dwie moje komórki, GG, Skype'a, wszystko co chcecie, kochani. Tylko niestety z waszej wypowiedzi, drogie panie, tylko pierwsza część jest prawdziwa. Wy zapiszecie, ale ja odpowiedzi od was nie dostanę. I rzeczywiście czwarty rok już mija, tej odpowiedzi nie ma. Zresztą ta historia się nieustannie potwierdza i powtarza. Ale moi drodzy, do czego zmierzam? Chcę pokazać na przykładzie tych wydarzeń, jak pożyteczną, jak ważną rzeczą jest to, byśmy my, katolicy świeccy, w sposób bardzo konkretny poznawali naszą katolicką wiarę. Byśmy mieli argumenty, dogmatyka i apologetyka. Dogmatyka, czyli nauka o prawdach wiary, apologetyka, nauka o ich obronie. To jest dzisiaj oczywiście niemodne, poprawność polityczna, kochajmy się, miłujmy, głaszczmy się i tak dalej, cacy, cacy, partia pracy i tym podobnie. I przez ten parawanik różnej maści tak zwani chrześcijanie tysiące ludzi z parafii katolickich wyciągają. Nasi jakoś ślepo wpatrzeni idą, bo myślą, że to ekumenis, efekt jest taki. Proszę zobaczyć, co się w Kaliszu od kilku lat dzieje. 600-800 osób wyciągniętych z parafii katolickiej. Z Jezusem na ustach, z Biblią w ręku. Krapkowice, Racibórz, Koszalin. W Sielcach przed laty przypadek z parafii świętego Stanisława. Kilkadziesiąt osób wyciągniętych z oazy, z odnowy w Duchu Świętym. Człowiek, który 3 lata był w seminarium i tak dalej, charyzmatyczny, jakież tam Duch Boży podobno przez niego działał. Moi drodzy, tak się łapie katolików na hasła, na slogany. Jeżeli nie będziemy krytyczni, nie mylić z krytykanccy. Jeżeli nie będziemy krytyczni, będziemy płynąć. Będziemy łatwym obiektem manipulacji. Natomiast jeżeli nie od razu będziemy potępiać, nie od razu się zachwystywać, stawiać pytania, sięgać maksymalnie, gdzie się da, nie do opracowań, a do źródeł, weryfikować to, będziemy trudnym obiektem do manipulacji. Stąd też dzisiejszy świat, popkultura, media, w swoich programach chcą oduczyć nas myślenia. Nie wy, kochani, jesteście od myślenia. Nie wasze dzieci i wnuki są od myślenia. Oni tylko mają w supermarkecie, podczas wyborów, czy w różnych sytuacjach życiowych tu postawić krzyżyk, sięgnąć i to kupić, myśleć tak i tak, jak im tam na górze podpowiadają, sugerują czy manipulują. Proszę zobaczyć poziom programów rozrywkowych, poziom teleturniei. Przed lat, nawet jeszcze kilkunastu, nie mówiąc kilkudziesięciu, a obecnie. Żenada intelektualna. Traktowani jesteśmy jak matoły najgorszej kategorii. Proszę poczytać SMS-y, jakie otrzymujecie od operatorów komórkowych. Zostało kilka dni, faktura na samochód BMW już czeka. Prosimy właściciela numeru tego o kontakt. Możesz wygrać, tylko w nawiasie powinni dodać na fujarce. Proszę popatrzeć na SMS-y. Czy po środzie jest A, czwartek, piątek czy sobota? Od kilku lat już nawet na to się nie silą. Wyślij pustego SMS-a, w ogóle nic nie musisz myśleć i tak dalej. No kochani, to uzmysławia, jak twórcy tego wszystkiego traktują swoich odbiorców, na jakim poziomie intelektualnym. Proszę zobaczyć, porozmawiać z nauczycielami, którzy kilkanaście, a najlepiej dwadzieścia, kilka, trzydzieści lat uczą, mają dużą skalę porównania. Jakie są podstawy programowe w szkołach? W jakim kierunku to idzie? Spłycania kosmopolityzmu, czy też podnoszenia poprzeczki intelektualnej? W marcu 2009 roku, na początku marca, w Rzeczpospolitej w innych gazetach ukazały się protesty polskich uczonych do ministerstw, między innymi protest przeciwko zmianie programowej, która ma obowiązywać bodajże od tego roku, gdzie do szkół średnich mają być wprowadzone pogadanki o homeopatii, o astrologii, o tysiącu innych pseudonaukowych, zabobonnych rzeczach, a w tej samej polskiej szkole średniej czasu na logikę, na historię filozofii nie ma. I jej nie ma od kilkudziesięciu lat. Drodzy Państwo, polski maturzysta przed wojną, na dwa lata przed maturą, w wymiarze 3 godzin tygodniowo, miał taki przedmiot jak filozofia, historia filozofii w zasadzie z logiką, z elementami psychologii. Od początku lat 50. w polskiej szkole średniej miejsca na te przedmioty nie ma. Natomiast na zabobony nie ma problemu. Więc proszę obserwować kierunek tych wszystkich zmian. Dlaczego? No bo taką bezkształtną, niemyślącą masą łatwo się kieruje, łatwo się manipuluje, łatwo się steruje. Ona nawet jak będzie zdolna do buntu, to tylko krótkotrwałego, ten bunt też się zaspokoi, wpuści się tam różnych krzykaczy, agitatorów i znów na boczny tor całe masy wyprowadzą. Natomiast społeczeństwem, które myśli, które umie postawić pytanie, które umie sprawdzić, co mówiłeś teraz, a co mówiłeś 5-10 lat temu, zweryfikować, bardzo ciężko się manipuluje. Moi drodzy, psychomanipulacja to technika takiego oddziaływania na człowieka, by zrobił to, co ja chcę, ale uwaga, ma być do końca życia przekonany, że on sam w swoim geniuszu, w swojej mądrości, w swojej błyskotliwości podjął taką i taką decyzję przez nikogo niesterowanym. Na tym polega geniusz, wykwintność, wyrafinowanie i wysoki poziom tej techniki oddziaływania. Psychomanipulacja nie jest prymitywnym oszukiwaniem, nie jest zmuszaniem do czegoś. To jest tak subtelne, ale skuteczne działanie, że mam zrobić to, co ktoś zaplanował, do końca o tym nie wiedząc. Oczywiście w naszych umysłach wyraz psychomanipulacja funkcjonuje bardzo często jako bardzo negatywna rzecz, bardzo negatywny stereotyp. Ja od razu zaznaczam, że ta technika psychomanipulacji może być wykorzystywana również w dobrych celach. Negocjator, który idzie na dach wieżowca, żeby rozmawiać z człowiekiem, który chce się rzucić, często wykorzystuje elementy psychomanipulacji, czyli takiej techniki oddziaływania, żeby on zrobił to, co ja chcę zrobić, na przykład ratować mu życia, ale ma być przekonany, że to jego decyzja. Ale ja już na te niuanse nie będę się tutaj zagłębiał. Generalnie będę tradycyjnie używał tego słowa w tym negatywnym znaczeniu. I moi drodzy, jaka jest obrona przeciwko manipulacji? O jednej rzeczy już powiedziałem, to krytyczne myślenie. Ale tu trzeba zastosować dwie rzeczy. Otóż trzeba pytać bardzo konkretnie o sprecyzowanie tego, co ty pod tym słowem, co ty pod tym wyrażeniem rozumiesz. Na przykład ktoś mówi, a jeszcze dodam taką rzecz. Moi drodzy, dlaczego trzeba precyzować? Ano dlatego, że każdy z nas myśli obrazami. Człowiek myśli obrazami, abstrakcyjnie. Co to znaczy? Jeżeli powiem tu jakikolwiek wyraz, jakikolwiek, użyję jakiegokolwiek rzeczownika u kilkudziesięciu odbiorców, czy u tylu odbiorców, ilu słyszy ten rzeczownik, każdy będzie miał ciuńkie inne wyobrażenie. Część wspólna może być duża, może być mała. Nigdy nie będzie tożsama. Na przykład samochód, schody, chmury. Nie ma dwóch identycznych wyobrażeń. I teraz to, co ktoś wypowiadając rozumie pod tym znaczeniem, a to, co ja rozumiem, to mogą być dwie trochę różne rzeczy. Dlatego trzeba pytać o precyzję. Na przykład ktoś mówi tak, ja ciebie kocham, ale to, co on mówi, zakres znaczeniowy tego wyrażenia, a to, co ona rozumie, niekoniecznie będzie tożsame. Może być część wspólna, mogą być rozbieżności. Po iluś miesiącach, latach, łzy, rozczarowanie, on mnie oszukał, on podeptał moją miłość. Być może tak, ale niekoniecznie. On po prostu mógł inaczej rozumieć miłość, która się nie wiąże z tym, z tym, z tym, z tym, z tym. Ty mogłaś to inaczej rozumieć. I teraz, jeżeli ludzie ze sobą nie rozmawiają, nie doprecyzowują, tylko od razu przychodzą na płaszczyznę mowy ciała, no to, moi drodzy, bardzo często wręcz to jest przepis na to, żeby dochodziło, powiem delikatnie, do kłótni czy do nieporozumień. No, są przecież poważniejsze konsekwencje. Ktoś na przykład mówi, słuchaj, to jest dobry samochód. A co znaczy dobry? Co znaczy dobry? Wronka jest mądry. Słuchaj, Wronka jest mądry. Albo Wronka jest głupi, dajcie sobie z nim spokój. To tak, mogę zostać na stereotypach, bo mi ktoś mówi, a mogę nie. Słuchaj, co ty rozumiesz pod tym wyrażeniem? Jaki to jest zakres znaczeniowy? To jest pierwsza rzecz. Precyzja. A druga, jakie masz dowody, argumenty czy przesłanki, że rozumując tak i tak, to jest spełnione.
Mam nadzieję, że tematy dzisiaj poruszone czy dotknięte w jakiś sposób zainspirowały nas do tego, żeby poszukiwać innych publikacji pana Andrzeja Wronki. Ta, którą dzisiaj słyszeliśmy, to jest jedno ze spotkań, które odbyło się w Warszawie pod tytułem Konferencje dla dorosłych. Jest to szóste spotkanie. Tam te spotkania były podjęte przez duszpasterzy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wesołej, Warszawa Wesoła. I ideą przewodnią tych spotkań było właśnie dotarcie do jak największej liczby ludzi z tematami związanymi z przeżywaniem wiary i jej stronami radosnymi, jak i trudnymi. Dlatego też, gdyby ktoś chciał więcej na ten temat, to zapraszam, by szukać. Jednocześnie nie mogę nie skorzystać z tego, by zaprosić na forum charyzmatyczne, które temat wiary będzie podejmowało w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w kontekście rozwoju człowieka, w kontekście pragnień, pasji, marzeń, tego, jak przeżywać swoją wiarę w sposób twórczy, dynamiczny. W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy. To jest temat główny forum, zaczerpnięty z psalmu. To forum będzie od 8 do 10 listopada w Koszalinie. Zapisy cały czas trwają na stronie kochaj.my. Taką ciekawostką tego forum będzie to, że na forum ukaże się pierwszy raz w Polsce książka, którą wszyscy uczestnicy otrzymają. Jest to Moc Uwielbienia, o której to książce wielu kaznodziejów w Polsce mówiło. Ona została przetłumaczona u nas w Koszalinie i została wydana. Zostanie także rozdana wszystkim uczestnikom forum. Mówię to z taką wielką radością, bo cieszę się z tych konkretnych tekstów, które tam autor tejże książki zawarł, pokazując moc uwielbienia, a także w mocy uwielbienia taki konkretny rozwój człowieka. Ale to tylko dotykam tego tematu. Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja i to spotkanie w ramach naszych spotkań drogami ewangelizacji, w ramach przeżywania w tym roku troszeczkę w innej konwencji tychże spotkań, rozświetliło nam wiele ważnych spraw w naszym życiu. Pozdrawiam i zapraszam na za 2 tygodnie ksiądz Rafał Jarosiewicz.